Jutrzejsza niedziela będzie niedzielą Chrztu Pańskiego i niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Na temat Chrztu Pańskiego pamiętam, ubiegłego roku mówiłem dość obszerną katechezę, dlatego dzisiaj, wykorzystując fakt, że sobota to jest uroczyste z kolei objawienia Pańskiego, mówiąc językiem bardziej zrozumiałym, uroczystość Trzech Króli, chciałbym dzisiaj na ten temat powiedzieć katechezę. Trzeba pamiętać, że i w Piśmie Świętym, i w naszym życiu Bóg bardzo często przemawia do nas faktami, faktami życia. To jest ulubiony język Pana Boga. I jeśli Bóg przyszedł swoim Synu Jezusie Chrystusie do ludzi, to jest fakt i tym faktem coś mówi. I my mamy to stale kontemplować. I jeżeli narodził się w stajni, ohydnej stajni, to przez ten fakt coś mówi. I mamy pytać siebie i Ducha Świętego w nas, co to dla mnie oznacza. No oczywiście myśmy się problem rozwiązali tak, że urządzamy szopki przeurocze, poetyckie i problemu nie ma. I pytania nie ma. Tak samo i dzisiaj będzie Ewangelia, w której Bóg będzie przemawiał faktami. Pojawiło się trzech pogan w Jerozolimie, niby pięknie obranych w orszakach, ale dokonali trzęsienia ziemi, bo mówią, że Mesjasz już się narodził, nic nie wiedzą. To jest fakt. I przez ten fakt znowu Chrystus coś chce powiedzieć. Bóg chce coś powiedzieć. Herod dokonał rzezi niewinnych chłopców, dzieci. Przez ten fakt coś mówi Bóg. I to będzie przedmiotem dzisiaj naszych pytań i rozważań. Mędrcy ze wschodu czmychnęli sobie inną drogą, bo na pewno mieli wewnętrzne światło o powód, z jakiej racji mają nie wracać do Heroda. Pod osłoną nocy umknęła święta rodzina na pustynię w kierunku Egiptu, ale tu wszędzie był Bóg. Rodzice tych chłopców nie wiedzieli, co ich czeka. Czyż lepszym rozwiązaniem nie byłoby to, żeby Heroda wcześniej zaprosić na przesłuchanie do Królestwa Niebieskiego? Bo i święta rodzina nie musiałaby się tułać, męczyć w Egipcie i jechać tam na osiołku w stresie. No i też nie byłoby tej rzezi, jak mówimy, niewiniątek. Czy to jest niedopatrzenie ze strony opatrzności Bożej? Czy to jest finezja opatrzności Bożej? Raczej z góry wiemy, że finezja. I musimy próbować to poznać, bo tutaj tkwi katecheza dla nas. Tylko ewangelista Mateusz, który swoją Ewangelię pisze dla rodaków, dla narodu wybranego, dla Żydów, tylko on jeden zawarł ten fakt historyczny swojej Ewangelii, i to na samym początku. Coś się Bogu snać nie podobało, skoro tak zaskoczył przez tych mędrców ze wschodu całą Jerozolimę. Przecież można było wyminąć Jerozolimę i Heroda nie budzić czynności, a jednak gwiazda w sam raz zgasła. Co to była gwiazda? Ta gwiazda to był anioł znaku gwiazdy, ponieważ gasła, zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Nie myślmy o jakichś tam koniunkcjach w kosmosie. Coś się Bogu nie podobało, skoro tak wystawił na taką próbę i Jerozolimę, no i Heroda. Otóż gdybyśmy my w tym czasie żyli w łonie narodu wybranego, w Jerozolimie powiedzmy, to byśmy byli świadkami, że każdy Żyd, być może i Żydówka, modląc się, przede wszystkim zaczynali od dziękowania Bogu, że się nie narodzili jako poganie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że się nie narodziłem poganinem. Jak Żyd wychodził poza teren Palestyny i wracał, to starannie umiatał pył z nóg, żeby ziemi świętej nie skalać, zanieczyścić tą ziemią pogan. Jak już wielokrotnie mówiłem, co odważniejsi Żydzi spluwali pod nogi poganom, których spotykali na terenie Palestyny. Wszystko to oznaczało pogardę. Pogardę, pogardę i jeszcze raz pogardę. Czyli to, co im Bóg dał w Abrahamie, ojcu wiary, to jedynie rozwinęli jako pychę. A tymczasem Bóg, powołując Abrahama jako ojca wiary narodu wybranego, powiedział: w tobie będą błogosławione ludy całej ziemi, a więc i poganie. Bóg otrzymają nie pogardę, ale błogosławieństwo. Doświadczą miłości Boga, jakieś wyjątkowe. I to się Bogu nie podobało. Chciał dokonać korekty, żeby oni, którzy otrzymali testament wybrania, w tym testamencie wybrania was będą błogosławione ludy, poganie, ludy całej ziemi, żeby zrobili sobie rachunek sumienia, że takiego Mesjasza, na jakiego oni czekają, Wataszka wyjątkowy, taki Herod wielki, wyjątkowy, takiego nie będzie, żeby razem ruszyć na pogan, a później na wszystkich innych gojów. Dokonajcie korekty. Bogu się nie podobało to, że są dalece od tego, co Bóg powiedział ich ojcu wiary w Abrahamie, powołując go, jaka jest misja narodu wybranego na początku i na końcu, kiedy sam sobie najpierw wziął Bóg ofiarę życia Abrahama i Sary poprzez to, że nie mieli potomstwa, to już Bóg ich czymś tam obciążył, jakąś tajemnicą. My wiemy, o tym też mówiłem, nie jestem zainteresowany takim potomstwem, taką płodnością, jaka kwitnie w rodzinie ludzkiej. Ja Ci, Abrahamie, dam smak mego dramatu Boga Stwórcy, Ojca wszystkich ludzi. Niby mam dzieci, nie mam dzieci. One wszystkie należą do innego ducha, do szatana. Dam Ci smak mego dramatu, żebyś się zaangażował w mój dramat, żebyś mnie z Boga zrozumiał. Czyli zanim Abrahama powołał, już były pewne fakty, przez które był Bóg w jego życiu. A ponieważ mu powiedział: ja tobie rozwiążę problem braku potomstwa, no jedyne światełko, jak tam nie pójść za tym światełkiem, poszedł. Tak też Bóg działa w naszym życiu, że nieraz ogołaca nas do końca i zostawia jedyne światełko. No i my brniemy, a tu później będzie Góra Moria. To, co Ci dałem, to, co ukochałeś, oddaj mi to, tak? I trzeba pokonać lęki i przekonać się, że nie jest tak źle, jak Bogu dajemy wszystko. Skąd fenomen tych mędrców ze wschodu, którzy najpierw byli magami, a później mędrcami? Astrologia kwitła w starożytności. Ludzie uważali, że ich los jest zapisany w gwiazdach, w ciałach niebieskich, że one decydują. Czczono, cześć boską dawano słońcu, księżycowi, gwiazdom. Wiemy też, że Izraelici, zwłaszcza poprzez niewolę babilońską, byli rozproszeni. Poprzez niewolę najpierw asyryjską, później babilońską, i wzięli z sobą księgi. Tak się złożyło, że ci magowie otrzymali za pośrednictwem Izraelitów, te księgi Starego Testamentu, które już były napisane. No i tam najpierw odbyli podróż do tego, którego szli powitać do Jerozolimy. Duchową podróż. Zrozumieli, że dla umysłu ludzkiego tajemnica tego świata jest zbyt wielka, żeby bez Boga można było tutaj cokolwiek zrozumieć, ale z kolei pojemność woli ludzkiej, dobra, szczęście jest tak wielka, że ten świat jest za mały, żeby człowiek poczuł się spełniony. I na pewno ich serce pałało, jakby to Pan Jezus powiedział, jakby apostołowie powiedzieli, gdy Pan Jezus zmartwychwstały odprowadza do Emaus duch uczniów. Dlatego też Bóg wykorzystał ten fakt i przysłał ich w delegacji do Jerozolimy, by dokonało się to trzęsienie ziemi, umysłów i serc, by próbować skorygować. Wy się nie wyprawiajcie z Mesjaszem na pogrom gojów, bo popatrzcie, oni wam zwiastują narodziny Mesjasza. Gwiazda zgasła przed Jerozolimą, żebyście sięgnęli po księgi święte, że się spełniają. Tylko was paraliżuje coś właśnie. Paraliżuje was lęk przed Herodem. Nie ma w was odwagi Abrahama. Nie potraficie iść za światem Ksiąg Świętych. Dary, które złożyli, świadczą o tym, że naprawdę z tych ksiąg poznali prawdę, kim będzie Mesjasz. Najpierw zacznijmy od kadzidła, że będzie Bogiem. Boga tylko się wielbi. Złoto, będzie królem, mirra, że będzie barankiem Bożym. Że na tym będzie polegała tajemnica Mesjasza, że on po to przyjął ludzkie ciało, ludzką naturę, żeby przyjąć też zło, grzech świata. Sprawić, żeby to zło przestało być złem, a stało się dobrym, dobrą nowiną. Im wystarczyło, te księgi wystarczyły, żeby szli powitać prawdziwego Mesjasza. Poznać prawdziwego Boga, a nie wymyślonego, że będzie wyjątkowym Herodem Wielkim. Pogromcą powiem. Gdy pisał swoją Ewangelię Mateusz, to już okazało się, że to, czego się nie udało Herodowi Wielkiemu, udało się uczonym w piśmie, arcykapłanom, ale nie udało się oczywiście zwyciężyć miłości Bożej. Właśnie dopiero wtedy objawiła się miłość Boża. Inny fakt zaistniał. Trzeba by to tę pierwszą część tak podsumować, że uważajcie, sam fakt pojawienia się tych mędrców ze wschodu mówią, uważajcie, spełnia się tajemnica, którą wam dałem, obietnica, którą wam dałem, powołując Abrahama, ojca wiary. Spełnia się ta obietnica. Poganie odczytali powołanie Abrahama, że im jest obiecany Mesjasz i przyszli go powitać z całym zaufaniem. Skoro wszystkie narody ziemi, on jest dla wszystkich narodów ziemi, no i konsekwentnie też i dla nas, a nie tylko dla narodu wybranego. Uważajcie, spełnia się ta tajemnica, ta obietnica. Problem będzie odwieczny, że my uważamy, że poganie są poza Kościołem. Jezus nas ostrzega, że prawdziwe, najgorsze pogaństwo jest wewnątrz. Tak jak Izraelici pozornie przyjęli Księgi Święte, pozornie przyjęli. Tak samo my w Kościele, grozi nam w Kościele, że pozornie przyjmiemy Jezusa Chrystusa z krzyża. Będziemy nosić krzyżyki, na grobach będziemy stawiać krzyże, ale nie będzie tego w naszym myśleniu i działaniu, czego dowodem dzisiaj jest Polska. Ale na ten temat sobie może jeszcze kiedyś powiemy. Bardzo interesujący temat. Gdybyśmy żyli tajemnicą krzyża, głosili tajemnicę krzyża, wychowali dziennikarzy w duchu krzyża, to by nie było tego, co jest. I to nasz grzech kapłanów wraca do nas. Chociaż mnie z bazyliki przepędzono, ponieważ stale mówiłem o krzyżu. Mówię, z tego się nie da słuchać. O najpiękniejszej prawdzie nie da się słuchać. To już uszy bolą. No i dopiero będziemy mieli ucztę. Przekreślimy tę lustrację, a stworzymy inną lustrację. Widzicie, jak temat mnie wciąga, mimo że nie mówić na ten temat. No i to byłaby pierwsza część katechezy, mianowicie pojawienie się tych mędrców. Że to było zwiastowanie. Tak jak na początku Ewangelii Łukasza mamy zwiastowanie, które mówi o tym, że spełnia się obietnica z Księgi Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15, o niewieście, która da wyjątkowe potomstwo, które wreszcie zacznie walczyć z prawdziwym wrogiem rodziny ludzkiej, z mężem, z demonem, z nieczystością, przez swoją czystość. Tak z kolei przez Ewangelię Mateusza na początku Bóg zwiastuje przez mędrców, zwiastuje spełnienie obietnic danych i poganom, i Izraelowi w powołaniu Abrahama. Wy poniesiecie prawdę miłości Boga Ojca poganom. Nie miecz, tylko krzyż, miłość z krzyża. Nie będziecie walczyć z ludźmi, ale o ludzi, z demonem miłością krzyża. No i trzeba koniecznie teraz jeszcze powiedzieć o tym dziwnym zachowaniu się Pana Boga, że tutaj szepnął mędrcom, szepnął świętemu Józefowi, a rodzicom z Betlejemu i okolicy nic. I zaistniała tajemnica rzeźni. Otóż jest to spełnienie tego, co Bóg obiecał też w Księdze Rodzaju w rozdziale 22, kiedy od Abrahama zażądał, by swego syna Izaaka jedynoradził swego życia złożył w ofierze na górze Moria. No i dokonał tego. Wiemy, jak to wszystko wyglądało, że ostatecznie baranka uwikłanego w krzakach złożył w ofierze i Bóg mu daje wizję. Wizję Jezusa Chrystusa, że to Bóg da swego Syna, da swemu Synowi człowieczeństwo i On weźmie na siebie zło grzech świata, ale Abraham ma wizję w Izaaku, swoim synu. Widzi Jezusa Chrystusa, krzyż, Golgotę, zmartwychwstanie. W Izaaku widzi. Co się za tym kryje? Otóż za tym się kryje fakt, że Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie, przez swego ducha z tą miłością z krzyża przyjdzie do naszych wnętrz i powie nam: chcę, żebyś był Izaakiem. Ja w tobie chcę umierać za świat. Twemu życiu nadam rangę mego życia. Bóg pozwolił, żeby Herod Wielki złożył swój grzech na głowy tych niewinnych dzieci. Bóg pozwolił na to, żeby w tych dzieciach zaistniała tajemnica baranka Bożego, że te dzieci kontynuują, właściwie w nich się zaczyna tajemnica Izaaka, tajemnica Kościoła. I to jest moment najtrudniejszy dla nas, ponieważ my stworzyliśmy chrześcijaństwo, ja chcę się zbawić. No tam ewentualnie komuś pomogę się zbawić. A w tej wizji, w tej katechezie z góry Moria Izaaku, Bóg Ojciec mówi: ja ci daję już tutaj na ziemi moje życie wieczne, moje przebaczenie absolutne, zmartwychwstanie, w zmartwychwstaniu życie wieczne, żebyś ty bałwochwalczo nie podchodził do tego życia obecnego, chwilowego, które w tym momencie jest, za moment może go nie być. Bo to życie nie jest życiem jeszcze. Ja w tobie, ja Bóg w tobie, z moją wszechmocą, z moją miłością jestem życiem. Jeżeli tego nie masz, to jesteś uroczy, śliczny trup chodzący po tym świecie. Ładnie wystrojony, może podmalowany. W Piśmie Świętym życie. Pamiętamy prolog Ewangelii Świętego Jana. W nim było życie. I On nam przyniósł życie, Ojca. Dopiero wtedy żyjemy, kiedy w nas żyje miłość Ojca. Czyli w historii Ojca wiary Abrahama Bóg mówi, że Izaakiem powinien być Kościół. Każdy chrześcijanin przez chrzest święty powinien być Izaakiem. Żeby Jezus Chrystus w nim żył, działał. Dlatego też pierwsza część Apokalipsy świętego Jana Apostoła, która jest kontynuacją Ewangelii Mateusza, kiedy Jan Apostoł jest na wyspie Patmos, na zesłaniu, właśnie w takim więzieniu politycznym i wie, że Domicjan bardzo gruntownie przesiewa całe swoje imperium i uśmierca chrześcijan, był przerażony, myślał, że to jest koniec już Kościoła i dzieła Jezusa Chrystusa. Chrystus zmartwychwstały mu się okazuje, mówi: Janie, po to jest Kościół, wszystko jest w porządku, nie lękaj się, nie bój się. Tu się rodzi Kościół, imperium rodzi się, ja się rodzę w imperium rzymskim. No i istotnie tak się stało. Nie ma Kościoła, jeżeli w nas nie pozwalamy, żeby w nas żył Izaak, ten prawdziwy. Nie ma Kościoła. I my nie jesteśmy chrześcijanami. Ja w was chcę, tak jak ja w tych niewinnych dzieciach, one jeszcze nie miały grzechu osobistego, bo przyjęły grzech Heroda Wielkiego. Jestem przekonany, że one mu wyszły w momencie śmierci na spotkanie, proponując udział w życiu wiecznym. Myśmy cię, dzięki tobie, ty nas złożyłeś w ofierze, bo my jesteśmy Izaakami. Czy chcesz przyjąć życie wieczne? Czy skorzystał? Trudno powiedzieć, przekonamy się. Tak. I nie jest rzeczą dobrą motywować fakt przerywania ciąży tym, że te dzieci są nieochrzczone, w związku z tym nie będą zbawione. To jest motywacja katastrofalna teologicznie. Katastrofalna. Kicz, kicz i jeszcze raz kicz. To są dzieci kapłańskie. To są dzieci kapłańskie, na które rodzice włożyli swój grzech. Czy rodzice. I one orędują za. Tak też ten problem Medjugorje, Matka Najświętsza, skorygowała. Mówi, nie róbcie z Boga kata. To są dzieci kapłańskie. Co nie znaczy, że mamy tych kapłanów tak produkować. A i tak produkujemy, jak ostatnio tak. Ubolewano w telewizji, że tyle ciąż, a przecież gdybyśmy te koncepcje zastosowali, to by tego nie było. W ogóle, że tak powiem, w dekalogu to, co dotyczy sfery płci, wierności małżeństwa, to najpierw jest wykreślane od wieków. A później szaty rozdzieramy, że gdzieś tam jakiś zboczeniec zgwałcił i udusił dziewczynkę. Jest taki farezejs, taka obłuda, a jednocześnie zawieszony w środowisku w tej drani służy demonowi, opanowany przez demona, ale on tu będzie czyścił. Będzie czyścił kogoś. To są współcześni faryzeusze. Bo przecież za Jezusem szły męty. Męty. Ci, którzy współpracowali z Rzymianami, byli przygarnięci, dali nam piękną Ewangelię. Nie w tym problem. Ale to jest owoc tego, że my już spłaszczyliśmy chrześcijaństwo tak, że Jezus nie ma, i Kościół, że Jezus nie ma nic przeciwko temu, żeby to się zawaliło. Bo się nic nie zawali, nic dobrego nie będzie zniszczone. Tak mówi Apokalipsa, rozdział 10. Nic dobrego nie zginie. Tylko dopiero będzie szansa, że te iskry w popiele dojdą do głosu. I wy będziecie musieli mówić to, co ja wam mówię. A ja z góry będę tylko was kontrolował. Czy nie powielacie w dalszym ciągu kiczu? Nie lękajcie się. Lękajcie się jednego. Czy we mnie żyje Izaak, którym ginie zło świata, pokonany jest szatan, a triumfuje miłość Ojca? Czego sobie i wam życzę. Amen.